Rozdział 9. O weselu w Nikopolu, tajemnicy spod baldachimu i korzyściach z bycia obcym. Mapa wpływów tureckich z połowy XVIII wieku to obszar poznaczony z rzadka rozrzuconymi miastami. Najwięcej osad ulokowało się wzdłuż rzek, a zwłaszcza Dunaju. Na mapie wyglądają jak kleszcze przyssane do żył. Dominuje tu żywioł wody. Wydaje się obecny wszędzie. Imperium zaczyna się od Dniestru na północy, liże brzegi Morza Czarnego na wschodzie i sięga na południu po Turcję i ziemię Izraela, a dalej ciągnie się wokół Morza Śródziemnego. Niewiele brakuje, by zatoczyło krąg. I gdyby można było znaczyć na takiej mapie ludzkie ruchy, to okazałoby się, że wędrujący zostawiają po sobie ślady chaotyczne, a przez to nieprzyjemne dla oka. Zygzaki, pokrętne spirale, koślawe elipsy, dowody podróży w interesach pielgrzymek, wypraw kupieckich, odwiedzin, urodzin, ucieczek i tęsknot. Kręci się tu wielu złych ludzi. Niektórzy są bardzo okrutni. Rozkładają na gościńcu kilim, a obok wbijają w ziemię włócznie. To znak, że należy tam złożyć okup, nie ujrzawszy nawet twarzy złoczyńcy. Jeżeli tego nie zrobisz, zarośli wylecą inne włócznie, a za nimi zbóje i mieczami posiekają cię na kawałki. Niebezpieczeństwa nie zrażają jednak podróżnych. Ciągną więc karawany z belami bawełny na wozach i całe rodziny na furach w odwiedziny do krewnych. Idą głupcy boży, wygnańcy, pomyleńcy, którzy już tyle przeżyli, że jest im wszystko jedno i haracze dla rozbójników mają za nic. Ciągną też oddziały sułtańskich namiestników, wolno i leniwie, zbierając podatki, którymi szczodrze obdzielają siebie i swoich zauszników. Wloką się haremy paszów, zostawiając za sobą zapach olejków i pachnideł. Idą pasterze ze stadami przeganianego na południe bydła. Nikopol jest niedużym miastem położonym na południowym brzegu Dunaju. Odprawiają się tutaj promy do Turnu, wołoskiego miasteczka zwanego też Wielkim Nikopolem, po drugiej stronie szeroko rozlanej rzeki. Każdy, kto podróżuje z południa na północ, musi tutaj przystanąć, sprzedać część wiezionych towarów lub wymienić je na inne. Dlatego w mieście jest ruch i handel ma się dobrze. Tutaj, w Nikopolu, Żydzi mówią ladino, językiem, który szedł wraz z nimi, wygnańcami, z Hiszpanii. Przejmował po drodze nowe słowa, zmieniał brzmienie i w końcu stał się tym, czym jest. Mową sefardyjskich Żydów na Bałkanach. Niektórzy złośliwie nazywają go popsutym hiszpańskim. Ale dlaczego popsutym? Wszak to język piękny. Wszyscy tutaj tak mówią, choć czasem przechodzą na turecki. Jakub wychował się na Wołoszczyźnie, więc zna ladino dobrze. Lecz świadkowie ślubu, Rep Mortke z Pragi i Nachman z Buska, nawet nie próbują używać tych swoich kilku słów i wolą już zostać przy hebrajskim i tureckim. Wesele trwało 7 dni. Od 24 dnia miesiąca Siwan 5512 roku, czyli 6 czerwca 1752. Ojciec panny młodej, Towa, zapożyczył się na ten cel i już się martwi, że prawdopodobnie wpadnie w finansowe tarapaty, a i tak ostatnio nie powodzi mu się najlepiej. Posag jest marny, ale dziewczyna śliczna. i zapatrzona w męża. Nie ma się czemu dziwić. Jakub jest wesoły i dowcipny, na dodatek zgrabny jak jeleń. Już pierwszej nocy doszło do skonsumowania związku, tak przynajmniej chwali się pan młody, i to kilka razy. Jej nikt nie pyta. Zdziwiona tym wtargnięciem o 12 lat starszego męża w senne rabatki swojego ciała, pytająco patrzy w oczy matki i sióstr. A więc to tak. Dostała nowy strój jako mężatka. Nosi się po turecku. Miękkie szarawary, na to tunika turecka haftowana w róże i zdobiona drogimi kamieniami. Jeszcze piękny szal z kaszmirowej wełny, teraz porzucony na balustradzie, bo jest bardzo gorąco. Naszyjnik, który dostała od męża, jest tak cenny, że zaraz go zabrano i schowano w skrzyni. Hana zaś ma specjalny posag. Prestiż rodziny, zaradność braci, księgi napisane przez ojca, pochodzenie matki z portugalskich Żydów, swoją senną urodę i łagodność, którą zachwyca Jakuba. Przyzwyczajony jest bowiem do kobiet szczupłych, hardych i bezczelnych, o silnej woli, jak Żydówki z Podola, jego babka, jego siostry i kuzynki, albo do dojrzałych wdów, którym pozwalał się rozpieszczać w Smyrnie. Hana jest łagodna, jak łania. Oddaje mu się z miłości, nic nie bierze dla siebie. Tego ją dopiero nauczy. Oddaje mu się ze zdziwieniem w oczach, to Jakuba podnieca. Ogląda go dokładnie, jak konia, którego mogłaby dostać w prezencie. Jakub drzemie, a ona sprawdza dokładnie jego palce, skórę na plecach. Bada ślady po ospie na jego twarzy. Nawija na palec jego brodę, a w końcu, nabrawszy odwagi, patrzy ze zdziwieniem na jego genitalia. Zdeptany ogródek, przewrócone ogrodzenie, piasek naniesiony do wnętrza domu przez tańczących, którzy wychodzili na zewnątrz, by się ochłodzić i wnosili zapowiedź pustyni na podłogi zasłane kilimami i poduszkami. Brudne naczynia, jeszcze niesprzątnięte, choć kobiety uwijają się od rana, zapach moczu w sadzie, resztki jedzenia rzucone kotom i ptakom, do cna obgryzione kosteczki. Tyle tylko zostało z uczty, która trwała kilka dni. Nachmana boli głowa. Chyba przesadził z nikopolskim winem. Leży w cieniu figowca i przygląda się Hanie, gdy ta, a to nie przystoi młodej mężatce, dłubie patykiem w ścianie domu, w której zagnieździły się osy. Zaraz narobi kłopotu sobie i im wszystkim będą musieli uciekać. Jest naburmuszona, że dopiero co skończyło się wesele, a oni już chcą jechać. Ledwie zdołała przyjrzeć się swojemu mężowi, a on już pędzi dalej. Nachman udaje, że drzemie, ale patrzy na Hanę spod oka. Chyba jej nie lubi. Wydaje mu się taka nijaka. Kim jest ta, która dostaje się Jakubowi? Nie umiałby jej opisać, gdyby wrócił do swoich resztek. Nie wie, czy jest mądra, czy głupia, wesoła, czy melancholijna, czy łatwo wpada w złość, czy przeciwnie, ma łagodny charakter. Nie wie, jak może być żoną ta dziewczyna o okrągłej twarzy i zielonkawych oczach. Tutaj nie ścina się mężatkom włosów, więc widać, jakie są bujne i piękne, ciemnobrązowe jak kaffa. Ma ładne dłonie, o długich, wąskich palcach, i bujne biodra. Zdaje się mieć o wiele więcej niż te swoje 14 lat. Wygląda na 20, na kobietę. I tak właśnie należy ją opisać, że jest ładna i krągła. Wystarczy. A jeszcze kilka dni temu patrzył na nią jak na dziecko. Przygląda się też bratu bliźniakowi Hany, Chaimowi. Widać między nimi podobieństwo, które wywołuje dreszcz. On jest mniejszy, drobniejszy, żywszy. Twarz ma bardziej pociągłą, a włosy w chłopięcym nieładzie, długie do ramion. Jego ciało jest szczuplejsze, przez to wydaje się młodszy. Jest bystry i zawsze śmieje się zaczepnie. Ojciec wyznaczył go na swojego następcę. Teraz odbywa się rozdzielanie rodzeństwa, co nie będzie łatwe. Chaim chce jechać z nimi do Krajowy, ale ojciec potrzebuje go tutaj, a może się o niego po prostu boi. Córki są przeznaczone na wydanie. Od początku wiadomo, że pójdą z domu, jak pieczołowicie składane pieniądze, którymi w odpowiednim czasie trzeba opłacić się światu. Kiedy Hana przestaje się dąsać i prawie zapomina, że wyszła za mąż, idzie do brata i coś tam szepczą, nachyleni ciemnymi głowami do siebie. To jest miły widok nie tylko dla Nachmana, który dostrzega, że wszystkim podoba się ten podwójny obraz. Dopiero razem są doskonali. Czy człowiek nie powinien być właśnie taki? Podwójny? Jakby to było, gdyby każdy miał swojego bliźniaka innej płci? Mówiłoby się wtedy bez słów. Patrzy też na Jakuba i wydaje mu się, że jego oczy od ślubu powlekła jakaś błona. Może to zmęczenie, skutek wznoszonych toastów? Gdzie jego ptasi wzrok? Ironiczne spojrzenie, od którego ludzie umykają oczami na bok. Teraz założył ręce za głowę. Nie ma tu obcych, czuje się rozluźniony. Szeroki rękaw wsunął mu się aż do ramienia i odsłania zagłębienie pachy, bujnie porośnięte ciemnym włosem. Teść Towa półgłosem coś sączy Jakubowi do ucha, a jego ręka spoczywa tuż za plecami Jakuba. Można by sądzić, myśli złośliwie Nachman, że to teść się z nim ożenił, a nie Hana wyszła za niego za mąż. Brat Hany natomiast Chaim, choć garnie się do wszystkich, Jakuba unika. Gdy go Jakub zaczepia, tamten milknie i zmyka. Nie wiadomo, dlaczego śmieszy to dorosłych. Reb Mordke nie wychodzi z domu. Nie lubi słońca. Siedzi sam w izbie, wsparty na poduszkach i pali swoją fajkę. Leniwie i powoli, smakując każdy kłąb dymu, rozmyślając, biorąc pod lupę poszczególne chwile świata, pod czujnym okiem liter alfabetu. Nachman wie, że on czeka, że stoi na straży, czuwa, by wypełniło się wszystko, co widzi swoimi oczyma, nawet gdy na nic nie patrzy. Pod baldachimem Towa powiedział coś Jakubowi. Kilka słów. Jedno krótkie zdanie. Jego początek i koniec zaplątały się w bujnej brodzie mędrca. Jakub musiał się pochylić ku teściowi i na chwilę na jego twarzy pojawiło się zaskoczenie i zdumienie. Potem twarz Jakuba stężała, jakby próbował opanować grymas. Goście dopytują się o pana młodego, chcą jeszcze raz usłyszeć te historie, którymi chętnie dzieli się z nimi siedzący przy stole Mordechaj, Reb Mordke, spowity kłębami dymu, opowiada, jak to z Nachmanem ben Lewim przyprowadzili Jakuba do Towy. To jest mąż dla twojej córki, rzekliśmy. Tylko on. A dlaczego on? Zapytał Towa. On jest wyjątkowy, powiedziałem. Ona dzięki niemu dojdzie do wielkich zaszczytów. Patrz na niego. Nie widzisz? On jest wielki. Rep Mordke zaciąga się dymem z fajki. Dym pachnie Smyrną, Stambułem. Lecz Towa się wahał. Kim on jest? Ten chłopak o dziobatej twarzy. I skąd są jego rodzice? Zapytał. Na to ja, Rep Mordke, i ten tu Nachman z Buska tłumaczyliśmy cierpliwie, że jego ojciec jest znanym rabinem. To Jehuda Leib Buchbinder. Jego matka zaś, Rachel z Rzeszowa, pochodzi z najlepszego domu. Jest krewną Haima Malacha. A jego siostra cioteczna została wydana za dobruszkę na Morawach prawnuka Leibele Prosnica. I nie ma w rodzinie szaleńców i chorych, ani żadnych ułomnych. Duch zstępuje tylko na wybranych. O, gdyby Towa miał żonę, mógłby pójść do niej po radę. Ale nie ma. Umarła. Rep Mordke milknie i przypomina mu się, że owo wahanie Towy denerwowało ich. Wydawało im się wahaniem kupca, który trzęsie się nad towarem. A przecież tu chodziło o Jakuba. Nachman słucha Rep Mordkego jednym uchem, bo przygląda się z daleka Jakubowi, gdy ten z teściem pije kaffę z małych filiżanek. Jakub spuścił głowę i patrzy na swoje buty. Upał sprawia, że słowa obu mężczyzn nie mogą dojrzeć do wypowiedzenia. Są ciężkie i powolne. Jakub nie zdejmuje już tureckiego stroju. Na głowie ma nowy jaskrawy turban. Ten sam, co na weselu, w kolorze liści figowych. Ładnie w nim wygląda. Nachman widzi jego tureckie safianowe buty o wygiętych do góry noskach. Potem dłonie obu mężczyzn podnoszą się w tym samym momencie, żeby z małej czarki łyknąć kaffy. Nachman wie, że Jakub to ten Jakub. Ponieważ kiedy na niego patrzy tak jak teraz, z daleka i wtedy, gdy tamten go nie widzi, czuje w okolicy serca ucisk, jakby jakaś niewidzialna dłoń trzymała go za nie, gorąca i wilgotna. Od tego uścisku robi mu się dobrze i spokojnie, ale też smutno. Łzy napływają mu do oczu. Mógłby tak patrzeć i patrzeć. Jakiego jeszcze chcieć dowodu? To przecież mówi serce. Jakub zaczął nagle przedstawiać się nie jak dotąd, Jankiel Lejbowicz, lecz Jakub Frank. Tak tu nazywają Żydów z Zachodu. Tak mówią o jego teściu i żonie. Frank, Frank znaczy obcy. Nachman wie, że to się podoba Jakubowi. Być obcym to cecha tych, którzy często zmieniali miejsce zamieszkania. Mówił Nachmanowi, że najlepiej mu jest w nowym miejscu, bo wtedy jakby świat zaczyna się na nowo. Być obcym to być wolnym. Mieć za sobą wielką przestrzeń, step, pustynię. Mieć za sobą kształt księżyca, który jest niczym kołyska, ogłuszającą muzykę cykad, powietrze pachnące skórką melona, szelest skarabeusza, który pod wieczór, kiedy niebo robi się całkiem czerwone, wychodzi w piasek na łowy. mieć swoją historię. Nie dla każdego. Własną opowieść napisaną śladami, jakie zostawia się po sobie. Wszędzie czuć się gościem. Domy zasiedlać tylko na jakiś czas, nie przejmować się sadem. Raczej cieszyć się winem niż przywiązywać do winnicy. Nie rozumieć języka, przez co widzieć lepiej gesty i miny. Wyraz ludzkich oczu, emocje, które pojawiają się na twarzach niby cienie chmur. Uczyć się cudzej mowy od początku, w każdym miejscu po trochę. Porównywać słowa i znajdować porządki podobieństw. Trzeba tego stanu uważnie pilnować, bo daje ogromną moc. Pewną rzecz powiedział mu Jakub, jak to on, niby żartem, niby wygłupem. Rzecz niejasną, która natychmiast wyryła się w pamięci Nachmana, bo była pierwszą nauką Jakuba, choć może sam o tym jeszcze nie wiedział. Że trzeba codziennie ćwiczyć, jak mówić nie. Co to znaczy? Nachman obiecuje sobie, że o to zapyta. Ale kiedy? Już nie ma czasu. Jest teraz smutny i rozdrażniony. Może to wino było złe? Sam nie wie, kiedy z mistrza zaczął stawać się kolegą, a potem, teraz, niepostrzeżenie, uczniem. Pozwolił na to. Jakub nigdy nie mówi tak jak mędrcy, długimi, skomplikowanymi zdaniami, w których pełno jest rzadkich, cennych słów i powołując się ciągle na cytaty z pism. Jakub mówi krótko i jasno, jak ktoś, kto żyje z handlu na rynku albo powozi furą. Ciągle żartuje, ale właściwie nie wiadomo, czy to są żarty, czy poważne sądy. Patrzy prosto w oczy, wypowiada zdanie, jakby strzelał i czeka na reakcję rozmówcy. Zwykle jego uporczywe, niejako ptasie, orle, sokole, sępie, spojrzenie wprawia rozmówców w konfuzję. Odwracają wzrok, plączą się. Bywa, że wybucha śmiechem ni stąd, ni zowąd, a wtedy wszyscy wokoło czują ulgę. Bywa grubiański, opryskliwy, przedrzeźnia. Gdy mu się w czymś podpadnie, ściąga brwi i jego spojrzenie staje się jak nóż. Mówi rzeczy mądre i głupie. Nie zawierzaj mu zbytnio, bo cię wyśmieje. Takiego też go Nachman widział, choć na Nachmana jeszcze swojego sępiego wzroku nie podniósł. Przez to wszystko Jakub na pierwszy rzut oka wydaje się swój i równy, ale już po chwili rozmowy czuje się, że on nie jest ani swój, ani nikomu równy. Pan młody zbiera się do wyjazdu. Jehuda Lewi Bentowa, teść Jakuba, znalazł Jakubowi dobrą pracę w Krajowie. To spore miasto leżące nad Dunajem, wrota między północą a południem. Towa ma tam szwagra, który z powodzeniem zajmuje się handlem. Będą prowadzić mu skład towarów, odbierać, rozsyłać, fakturować. Całą tą współzależną handlową siecią zarządza Osman z Czerniowiec. Człowiek niezwykle zaradny. Mówią o nim, że czego się dotknie, zamienia w złoto. Złoto płynie z Polski, z Moraw, płacą nim za towary tureckie i takie, których tam na północy nie ma. Czemuż w Polsce nie wytwarzają kapeluszy z filcu wełnianego? Czemuż nie tkają dywanów? A farfury, a szkło? Mało się tam robi, a wszystko sprowadza. Dlatego ktoś taki jak Osman musi znajdować się przy granicy. Sól ziemi, która pomaga przewodzić impulsy świata. ma spory brzuch i nosi się po turecku. Turban, który wieńczy jego opaloną twarz, czyni go do reszty Turkiem. Rep Mortke zostaje w Nikopolu, jest stary, zmęczony. Potrzeba mu miękkich poduszek, czystej pościeli. Jego misja się zakończyła. Tajemnica wyjawiona. Jakub został wyswatany i ożeniony. Stał się już dorosłym mężczyzną. Naprawił się jeden popsuty tryb w maszynie świata. Teraz rep Mortke może usunąć się w cień i w dym swojej fajki. Jutro wszyscy się rozstaną. Jakub z Herschele ben Zebu, młodziutkim kuzynem Hany, wyruszają do Krajowy, a Nachman wraca do Polski. Zawiezie dobre wieści braciom z Podola, z Rohatyna, Glinna i Buska, a w końcu trafi do własnego domu. Myśli o tym z mieszaniną radości i niechęci. Nie jest łatwo wracać do domu. Każdy to wie. Żegnają się do północy. Kobiety wysłali spać, zamknęli drzwi. Piją teraz to nikopolskie wino i snują plany na przyszłość, bawiąc się okruszkami chleba na stole, usypując z nich górki, kręcąc kuleczki. Nussen już śpi na beli bawełny. Zamknął swoje jedno oko i nie widzi, jak Jakub z zamglonym wzrokiem gładzi Nachmana po twarzy, a Nachman pijany kładzie mu głowę na piersi. O świcie, jeszcze nie całkiem przytomny, Nachman siada na furę, która wiezie podróżnych do Bukaresztu. Ma złoto zaszyte w jasnej kapocie, wszystko, co zarobił na wyprawie. I wiezie kilkanaście flaszek olejku aloesowego, który sprzeda w Polsce po kilkakrotnie wyższej cenie. Głęboko w kieszeni płaszcza z białej wełny, który kupił na bazarze w Nikopolu, chowa grudkę pachnącej żywicy. Jest też na furze torba listów i cała paka prezentów dla kobiet. Po jego piegowatej, spierzchniętej twarzy płyną łzy, ale zaraz za rogatkami miasta ogarnia go takie uniesienie, że wydaje mu się, jakby leciał nad kamienistym traktem w stronę słońca, które właśnie wschodzi i zupełnie go oślepia. Ma szczęście, bo w Bukareszcie dołącza do karawany spółki kamienieckiej Wereszczyńskiego Dawida i Muradowicza. Tak są oznaczone paki na wozach. Ładunek czuć kaffą i tytoniem. Karawana rusza na północ. Po prawie 3 tygodniach Nachman szczęśliwie dociera do Rohatyna i w przybrudzonych pończochach, w zakurzonym jasnym płaszczu, staje o zmierzchu przed domem Szorów, gdzie właśnie przygotowują się do wesela.